Do Rzymian, rozdział 5. I będziemy czytali od 6 wiersza. Rozdział 5 od 6 wiersza. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Wspaniały fragment, który mówi o ofierze Jezusa Chrystusa, mówi o znaczeniu ofiary Jezusa Chrystusa, co my jako zbawieni ludzie mamy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Podkreśla ten fragment oczywiście to, że to wszystko jest dzięki śmierci Jezusa Chrystusa. Tak? W 8 wierszu mamy: Chrystus za nas umarł. Tak? W 9: usprawiedliwieni krwią Jego. 10: przez śmierć Syna Jego. 11: Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Cały nasz status przed Bogiem, cała nasza pozycja przed Bogiem wypływa z faktu, że Jezus Chrystus za nas umarł. Za wszystkich, bo czytamy, że Jezus Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Wszyscy ludzie są grzesznikami. Tutaj mamy ten 7 wiersz, taki bardzo ciekawy. Mówi: rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Ciekawe rozróżnienie między sprawiedliwym a dobrym. Tak? Często ludzie tak jakby stawiają znak równości. Jeżeli ktoś jest dobry, to znaczy, że jest sprawiedliwy. Ale z Bożej perspektywy tak nie jest. To, czy ktoś jest dobry, czy zły, to jest bardziej taka nasza ludzka klasyfikacja. Tak? Mówimy, o, to jest dobry człowiek. Patrzymy na jego uczynki, patrzymy na te zewnętrzne objawy w życiu tego człowieka i mówimy, to jest dobry człowiek. Ale dobry człowiek to nie znaczy sprawiedliwy człowiek, bo w Biblii sprawiedliwy to już jest Boża klasyfikacja, oparta nie na zewnętrznych rzeczach, ale na wszechwiedzy Boga. Bóg zna człowieka całkowicie. Nie tylko patrzy na jego postępowanie, na jego decyzje, na jego uczynki, ale widzi jego serce, widzi jego motywy, widzi jego status przed sobą jako stwórcą. I dlatego dobrych ludzi może trochę być na świecie. Sprawiedliwego, jak mówi 3 rozdział listu do Rzymian, nie ma ani jednego. Tak? Nikt nie jest sprawiedliwy. Według Bożych standardów nikt nie zasługuje na to, żeby zostać usprawiedliwiony. Dlatego Chrystus umarł za każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy. Bo nikt z nas nie jest sprawiedliwy. Musiał nas usprawiedliwić, żebyśmy spełnili te wymagania Bożej klasyfikacji. Więc jeżeli ktoś się łudzi, że jest dobry i dlatego Bóg go może zaakceptować, to jest droga donikąd. Sam Pan Jezus powiedział, któż jest dobry, tak? Chociaż ten człowiek, który przyszedł do Niego, zwrócił się do Niego, nauczycielu dobry. Mówi, tylko Bóg jest dobry. Bo według ludzkiej klasyfikacji nie ma, może być ktoś dobry, ale według Bożej klasyfikacji takiego człowieka jak sprawiedliwy nie ma. No i daje ten fragment bardzo ciekawe myśli. Tutaj każda z nich jest sama w sobie tematem. Co my zyskaliśmy przez to, że Chrystus za nas umarł? W 9 wierszu czytamy, że zostaliśmy usprawiedliwieni, czyli nasz status przed tym sprawiedliwym Bogiem się zmienił. My nie jesteśmy sprawiedliwi, ale zostaliśmy usprawiedliwieni. Czyli Chrystus, Bóg od tego momentu, kiedy przyjmiemy tą ofiarę Jezusa Chrystusa do swojego życia, patrzy na nas jako na sprawiedliwych. To jest niesamowite, ale tak Biblia mówi, że Bóg patrzy na nas przez pryzmat ofiary Jezusa Chrystusa jako na tych, którzy są sprawiedliwi, chociaż takimi de facto nie są. Więc jesteśmy usprawiedliwieni. Dalej 9 wiersz. Będziemy zachowani od gniewu. Czyli nie wisi nad nami ta groźba wiecznego potępienia. Ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, Jego gniew został od nas odwrócony. Nie musimy się bać tego, co nastąpi, kiedy staniemy przed Bogiem. Chociaż wiemy, że sami z siebie nie jesteśmy idealni, ale ponieważ otrzymaliśmy status usprawiedliwionych, nie musimy obawiać się Bożego wiecznego gniewu. Dalej 10 wiersz mówi, że zostaliśmy pojednani z Bogiem. Kiedyś byliśmy wrogami, teraz jesteśmy pojednani. Kolejna niesamowita rzecz. Nie ma gorszej sytuacji w tym świecie niż być wrogiem Boga. My nawet jako ludzie nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić grozy tej sytuacji, kiedy ktoś jest Bożym wrogiem. A jednak Biblia wyraźnie mówi, że człowiek przed pojednaniem, przed nawróceniem, przed przyjęciem ofiary Jezusa Chrystusa jest wrogiem Boga. I to nie jest tak, że Bóg coś ma osobiście do tego człowieka. Po prostu grzechy oddzielają go od Boga. Po prostu jego pozycja człowieka jest taka, że jest w stosunku wrogim do Boga. Przez krew Jezusa Chrystusa ta wrogość zostaje usunięta. Zostaliśmy pojednani. I w końcu pod koniec 10 wiersza czytamy, że dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Czyli mamy tą perspektywę, że idziemy gdzieś, gdzie czeka na nas ten ostateczny ratunek. My tutaj żyjąc na ziemi często nie uświadamiamy sobie jeszcze do końca tego przez te nasze grzeszne ciała, ale człowiek wierzący ma pewną perspektywę tego, że będzie w pełni zbawiony. Tak? I któregoś dnia, kiedy staniemy przed Bogiem, ta pełnia naszego zbawienia zostanie nam tak jakby uświadomiona. Dopiero wtedy sobie uświadomimy, kiedy będziemy uwolnieni od tego grzesznego ciała, które na wszelkie możliwe sposoby utrudnia nam pojęcie tego, kim my naprawdę jesteśmy. Tak więc otrzymujemy bardzo dużo przez śmierć Jezusa Chrystusa. Ale tak jakby jest takie pytanie, dlaczego ta śmierć tak zadziałała? Dlaczego mamy tak niesamowitą pozycję? I 6 rozdział daje nam pewien wgląd, w taki bardziej jakby szczegółowy wgląd w to, dlaczego śmierć Jezusa Chrystusa dała nam tak niesamowitą pozycję. Przeczytamy może z 6 rozdziału od 2 wiersza. 6 rozdział listu do Rzymian od 2 wiersza. Znowu ten fragment jest naładowany różnymi myślami. Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kiedy Jezus umarł, to ten fragment wyraźnie mówi, że ten, kto skorzystał z tej ofiary Jezusa Chrystusa, umarł dla grzechu razem z Jezusem Chrystusem. Tak? Tu Biblia jest jasna i wyraźnie. Mówi, jeśli jesteście Bożymi dziećmi, umarliście dla grzechu. I to jest niesamowicie potężny obraz. Czym jest śmierć? Kiedyś mówiliśmy o tym, że jest, kiedy patrzymy na pojęcie śmierci w Biblii, to jest taka bardzo dobre pojęcie, które możemy wyjaśnić ideę śmierci. Nam śmierć kojarzy się zazwyczaj z tą fizyczną śmiercią. Ale w Biblii śmierć ma dużo szersze pojęcie. Czytamy o różnego rodzaju śmierciach. I kiedy patrzymy na to, co Biblia mówi o śmierci, to takim podstawowym sensem śmierci jest całkowite oddzielenie czegoś. Separacja. I to jest oddzielenie, które jest ostateczne i nieodwracalne. Jedyne, co może odwrócić to oddzielenie, co może spowodować powtórne połączenie tego, co zostało oddzielone, to jest Boża moc. Szczególna, specjalna, boska interwencja. Natomiast jeżeli nie ma Bożej interwencji, śmierć stanowi całkowite, ostateczne, nieodwracalne oddzielenie. W przypadku śmierci fizycznej to jest oddzielenie tego wewnętrznego człowieka od naszego ciała. Po prostu. Kiedy człowiek fizycznie umiera, nie ma możliwości połączyć tego z powrotem. Tak? Bóg może uczynić cud. I pokazywał, że to czynił. Ale poza Bogiem nie ma takiej możliwości. Kiedy Bóg zapowiedział Adamowi i Ewie, że w momencie, kiedy zjecie ten owoc, na pewno co? Umrzecie. Zjedli i umarli. Tak jak nawet dalej tutaj list do Rzymian, 5 rozdział od 12 wiersza mówi, przez Adama, przez grzech weszła śmierć na świat. Umarli. Nie fizycznie, ale zostali oddzieleni od społeczności z Bogiem. I to było widać. Bóg przyszedł, Adam się schował. Po prostu. Natychmiast była przerwa między Adamem a Bogiem. I znowu, nie ma siły, żeby tą przerwę załatać, chyba, że jest Boża interwencja. W przypadku tym to jest zbawienie, tak? Przez śmierć Jezusa Chrystusa mamy tą boską interwencję, która połączyła te dwa elementy, które przez grzech zostały nieostatecznie ponad naszą mocą rozdzielone. Tak więc śmierć to jest ostateczne oddzielenie czegoś od czegoś. Śmierć wieczna, ta druga śmierć, czy inne te określenia, które spotykamy w objawieniu, to będzie wieczne oddzielenie sprawiedliwych od niesprawiedliwych, wieczne oddzielenie niesprawiedliwych od Boga. Śmierć prawie zawsze, powiedziałbym zawsze, ale no aż tak głęboko tutaj może nie wchodziłem w każdy fragment, ale każdy fragment, który patrzyłem, który spotykałem odnośnie śmierci, to można stwierdzić, że jest jakieś oddzielenie. Śmierć to jest odcięcie czegoś od czegoś. I tutaj wchodzi ten niesamowity obraz nas jako martwych dla grzechu. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy i tak jak szósty rozdział, żeśmy przeczytali te wiersze, my umarliśmy z Nim dla czego? Dla grzechu. Dla grzechu, który jest podstawą tego całego problemu, który my mamy jako ludzie. Bo podstawą tego problemu, że jesteśmy niesprawiedliwi, że jesteśmy wrodzy Bogu, że jesteśmy na drodze do piekła, że nie jesteśmy z Nim pojednani, że nie mamy tego zbawienia, to wszystko jest spowodowane przez grzech. I teraz w momencie śmierci Jezusa Chrystusa, jeżeli ty przyjmujesz tą śmierć osobiście dla siebie, to ty, według tego, co Paweł tutaj napisze, umarłeś dla grzechu. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I to jest, znowu, to jest śmierć dla grzechu, oznacza ostateczne, całkowite odcięcie ciebie jako Bożego dziecka od mocy i wpływu grzechu. I to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie pojąć do końca, bo te nasze grzeszne ciała pokazują co innego i starają się nam wmówić co innego, ale z Bożej rzeczywistości, z Bożej perspektywy, w momencie, kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, przyjmujesz tą ofiarę Jezusa Chrystusa dla siebie, zostajesz odcięty ostatecznie, nieodwracalnie od mocy grzechu. I nie możesz tego połączyć z powrotem. Chyba, żeby Bóg tak zdecydował. Co zresztą dla mnie jest kolejnym takim bardzo mocnym argumentem za tym, że człowiek, który jest zbawiony, nie ma możliwości odwrócić tego stanu. Niektórzy mówią, że no człowiek sam mógłby zdecydować, ale tak jak o zbawieniu sam nie może zdecydować, tylko musi być ta Boża interwencja, tak w drugą stronę idąc, też musiałaby być Boża interwencja. Też Bóg musiałby odwrócić ten efekt twojej śmierci dla grzechu. Musiałby połączyć cię znowu z grzechem, czego nigdzie w Biblii nie widzimy, co jest nie do pojęcia po prostu. Więc z tego, co czytamy w Biblii, w momencie śmierci Jezusa Chrystusa i w momencie, kiedy ty przyjmujesz to do swojego życia, twoje oddzielenie od grzechu, od mocy, od wpływu grzechu jest ostateczne, całkowite i nieodwracalne. I nie masz możliwości tego sam odwrócić. Po prostu. Niestety, tak jak dalej, te kolejne wiersze w tym szóstym rozdziale mówią, co Paweł tłumaczy Rzymianom, mówi, że ponieważ szatanowi się udaje wkręcić, mówiąc kolokwialnie, człowieka wierzącego w to, że on nadal jest pod mocą grzechu, to często ludzie wierzący żyją tak, jakby byli pod mocą grzechu. I po prostu postępują tak, jakby grzech im kazał coś robić. Ale to jest tylko twój wybór jako człowieka wierzącego. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, zostałeś odcięty od mocy grzechu. Umarłeś dla grzechu. Nieodwracalnie zostałeś odcięty od jego wpływu. I twoja jest decyzja, czy ty zgrzeszysz, czy nie. Czy pozwolisz, żeby grzech mieszał w twoim życiu, czy nie. Czy poddasz się pod tą władzę grzechu, chociaż nie musisz, czy nie. I na tym polega ten dalej proces uświęcenia w życiu człowieka, że człowiek coraz bardziej żyjąc z Bogiem, uświadamia sobie, że nie musi grzeszyć, że jest po prostu uwolniony od tej mocy. Paweł wzywa do tego, tak? W 11 wierszu dalej tego 6 rozdziału mówi: podobnie wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Mówi: uświadomcie sobie, że jesteście martwi dla grzechu. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. 12 wiersz. 13 wiersz. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości. Innymi słowy, jeżeli chcecie postępować według grzechu, to jest wasz wybór. Mówi do wierzących, do usprawiedliwionych ludzi. To jest wasz wybór. Bo jeśli zdecydujecie się, ja nie będę grzeszył, ja nie zgrzeszę w danym momencie, w danej sytuacji, nie ma takiej mocy na świecie i we wszechświecie, żeby cię do tego zmusiła. Po prostu nie ma takiej mocy, bo jesteś martwy dla grzechu. Zostałeś oddzielony przez śmierć Jezusa Chrystusa, oddzielony od mocy grzechu. I w tej świadomości, jako Boże dziecko, powinieneś żyć. Po prostu. Powinieneś cały czas żyć w tej świadomości, że ja jestem martwy dla grzechu. Grzech nade mną panować nie będzie. Jak 14 wiersz mówi w tym fragmencie, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo jesteście martwi dla grzechu. I to wszystko dzięki śmierci Jezusa Chrystusa. On przez swoją śmierć jako sprawiedliwy otworzył drogę, a my, tak jak ten szósty rozdział mówi, możemy się podłączyć pod tą jego śmierć. Tak? Jeżeli uwierzymy, że ta śmierć była skuteczna dla naszego życia, możemy się podłączyć pod nią, automatycznie niejako Bóg podłącza nas pod nią i mówi, że tak jak czytaliśmy, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, tak? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Chrzest zawsze był symbolem polskie słowo mi uciekło, z połączenia z czymś, tak? Jest jakiś polonista na sali? Z zjednoczenia z czymś. Scalenia z czymś. Tak, chrzest. Jest takie jeszcze inne ładne słowo, ale mi uciekło. Chrzest zawsze oznaczał przyłączenie się do czegoś. My mamy to coś takiego w sensie naszym chrztu, tak? W kościele, czy w dawnych czasach Żydzi też chrzcili ludzi, którzy chcieli przystąpić do żydostwa. Czyli chrzest oznaczał zjednoczenie się z czymś. I tutaj ten fragment używa chrztu jako takiego obrazu: jesteście ochrzczeni w śmierć, czyli tak jak Chrystus umarł, tak wy jesteście połączeni z Nim w tej śmierci. I efekty są dla was ewidentne i zagwarantowane. I dlatego zawsze, kiedy przypominamy sobie o tym, kiedy mamy tą pamiątkę tutaj, którą obchodzimy, pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, powinniśmy sobie to na nowo uświadamiać. Jezus Chrystus za mnie umarł. Za mnie. Ja jestem zjednoczony w tej śmierci z Nim. I jestem martwy dla grzechu. I nie panuje nade mną grzech, nie ma grzech nade mną mocy. Ja mogę się grzechowi poddać. Jeśli będę na tyle w danym momencie, mówiąc brzydko, głupi, że dam szatanowi się to wkręcić. Ale to nie jest dlatego, że ja musiałem zgrzeszyć, że grzech jest mocniejszy niż ja. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, nie jest mocniejszy od ciebie. Nie musisz grzeszyć, możesz żyć sprawiedliwym życiem przed Bożym obliczem. Amen.